Kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Panie Wiesławie, gdzie pan dzisiaj mnie prowadzi?
No, na sam początek naszych renesansowych piwnic chłodnych, czuje pan ten chłód? No,
dzisiaj w tak gorący dzień kapitalny.
No właśnie. I przed gabloty do piwnicy, w której dominuje malarstwo kolorystyczne.
A, już widzę. Jesteśmy przed dziełami Jana Cybisa, czyli przed obrazami wielkiego pana polskiego malarstwa. Tak wielu krytyków go nazywało.
Ja bym powiedział, że warto go nazywać tak do dzisiaj, bo jednak ten kierunek, taki kierunek postimpresjonistyczny, za który on był w dużej mierze od strony teoretycznej i praktycznej odpowiedzialny, co często potem w tych falach kolejnych awangard było pokazywane jako synonim kiepskiej sztuki, czyli kapizm, czyli ten koloryzm związany z kapistami. W przypadku właśnie Cybisa to było coś, co odnalazł w swoim profesorze chyba najgłębiej, najbardziej zrozumiał tę ideę Pankiewicza. Malarstwo polskie jest zapóźnione. Żebyśmy mogli dojść z rozumieniem funkcji czysto malarskich. Myśmy mieli wielkiego Matejkę, ale to był przede wszystkim twórca
wielkiej narracji narodowej.
Wielkich idei. Ale nauczyć malarza myśleć po malarsku, cokolwiek stworzy. Żeby to było myślenie, że on ma takie narzędzia, jak muzyk ma swoją kompozycję, instrumenty, tak samo malarz. I powiedziałbym, że najgłębiej chyba to zadanie odczuł i nosił w sobie właśnie Jan Cybis.
No co tu dużo mówić? On stworzył ideologię tych artystów, którzy tworzyli Komitet Paryski, tworzyli tę grupę kapistów. On stworzył te zasady, którymi należało się kierować.
I na dodatek narzucił wszystkim wysoki poziom. Przecież oni tworząc w Paryżu przez kilka lat...
Zaledwie 7 lat.
Tak. To oni nie mieli najmniejszej ochoty wystawiać. Uważali, że to są dopiero ich początki. Z reguły każdy artysta, który tam przyjeżdżał po 2 miesiącach, chciał już umieścić jakiś swój obraz na którymś z salonów, żeby zaistnieć. Oni wychodzili z założenia i to było to głębokie takie przeświadczenie, że dopóki nie dojrzejemy do jakości artystycznej, dopóty nie wystawiamy. Oczywiście stworzyli mnóstwo bardzo wyrazistych i świetnych obrazów, które do dziś, kiedy oglądamy sztukę okresu międzywojennego, nas fascynują. Punktem wyjścia dla nich był przede wszystkim impresjonizm. To założenie, że polska sztuka nie przeżyła tego kierunku, że ona go nie zrozumiała, że nawet Pankiewicz, który stworzył ograniczoną ilość obrazów impresjonistycznych, a potem już nie wytrzymał tego parcia, przeszedł te swoje monochromatyczne, nocne pejzaże, bo nienawiść odczuwał tak głęboką do tej francuskiej sztuki, że trzeba to przerobić od nowa. Stąd jego koledzy, Jarema, Czapski, Strzałecki, oczywiście jego żona Hanna Rudzka-Cybisowa,
Zygmunt Waliszewski,
Nach Samborski i jeszcze paru innych przejęło się tym zadaniem. Chodziło o to, żeby rzeczywiście nauczyć się myśleć po malarsku.
W ogóle Cybis używał takiego zdania, płótno nie musi być wykonane, ale rozstrzygnięte po malarsku, tak często mówił.
I to jest chyba jakby podstawa całego tego nurtu. Jeżeli nie rozumiemy gry barwnej, jeżeli nie rozumiemy oddziaływania na siebie i form, i kolorów,
poszczególnych elementów na obrazie.
I oddziaływania również koloru na formę, bo ten kolor zmienia to, co rozumowo rozpoznajemy formę, ale kolor może ją bardzo zmienić. Czyli powiedzmy przeżyć tak do końca przede wszystkim sztukę Paula Cézanna, zrozumieć go do końca, grę barwną, którą on, można powiedzieć, najbardziej świadomie z wszystkich malarzy tamtej epoki kontynuował, prowadził, rozumiał. To było zadanie dla nich na paryskie lata, po wyjeździe właśnie do Paryża, nauczyć się tego, przetworzyć w sobie. I oczywiście prawie wszyscy jego koledzy poszli w różnych kierunkach. Mówiliśmy o Jaremie, który poszedł w sumie w abstrakcję. Jeżeli sobie przypomnimy Potworowskiego, który właściwie też z tym swoim malarstwem kolorystycznym poszedł w abstrakcję. Niestety nie mamy jego obrazu.
Waliszewski zupełnie też inaczej myślał o obrazie, prawda? On był trochę też opowiadaczem historii, ironistą, który z dystansem opowiadał o świecie. W tamtym roku w Muzeum Narodowym w Krakowie prezentowana była z okazji setnej rocznicy zawiązania się tej grupy paryskiej, wystawa w pawilonie Czapskiego. Przyznaję, że Waliszewski robił olbrzymie wrażenie na mnie, bo to był ktoś zupełnie jakby z innej opowieści o kapistach.
Tak, zresztą oni go podziwiali, wszyscy ci jego koledzy niesłychanie go podziwiali, bo on miał w sobie jakby naturalny zmysł malarza, cokolwiek zrobił, w jakiejkolwiek jeszcze formie niewykształconej, od razu działało po malarsku. On jakby najgłębiej zrozumiał, można byłoby odnosić go do wielkich mistrzów, na przykład do Halsa, tej swobody malarskiej, która jest absolutnie trafna, że nie czuje się nawet tego wysiłku. A odwrotnością, można powiedzieć, Waliszewskiego był Cybis. U niego trzeba było to wypracować. Obraz się ciągnął czasami latami, ten obraz, na który patrzymy.
Obraz Łysica z 1952 roku. Łysica to najwyższe wzniesienie Gór Świętokrzyskich.
Tak, już jest powojennym obrazem malowanym w Polsce. Ten obraz się nazywa Łysica tylko dlatego, że tak faktycznie pierwotny jego tytuł był Biały Kościół. Obraz miał znaleźć się na wystawie i władze, już nie pamiętam, której galerii, stwierdziły, że my tu nie będziemy reklamować kościoła, proszę zmienić nazwę w tytule.
Lata 50.
Nawet takie drobiazgi przeszkadzały, jak nazwa, że Biały Kościół.
Ale rzeczywiście, jak się patrzy, podejście blisko obrazu jest zabójcze. Nie widać nic.
Tak. Ale to nie dlatego, że on do tego dążył. Wyraźnie widzimy taką chropowatą materię, fakturę. To nie dlatego, że mu zależało na fakturze. On cały czas był niezadowolony.
Kładł kolejne warstwy farby.
Tak, więc trzeba było szukać, trzeba było przemalowywać, trzeba było zmieniać kolor, trzeba było go niuansować, trzeba było znaleźć to doskonałe rozwiązanie, jedno jedyne, dla danej chwili, dla tego obrazu. Stąd tych obrazów zupełnie płaskich, takich malowanych Cybisa, wcale nie ma tak dużo. Natomiast dominuje ta niesłychana praca, czyli po 2 latach wyciąga ten obraz, bo ja go nie rozwiązałem. Bardzo często wynika z tych dzienników, to jest bardzo fajne takie określenie. No, przyszedł do mnie znajomy, wypiliśmy parę kieliszków wódki i nagle rozwiązał mi się ten obraz. Wracam natychmiast do obrazu i go kończę. To jest to, że trzeba znaleźć ten ostateczny klucz, żeby obraz był tym, co ja w sobie noszę.
To zagęszczenie kolorów, barw, poszczególnych warstw jest tak duże, że tylko odejście od tego obrazu, odsunięcie się pozwala jakoś dostrzec w obrazie, o którym rozmawiamy, sensy, czasami jakąś architekturę. Tutaj jest kościół, tutaj jest pejzaż, niebo i tak dalej, i tak dalej. Bardzo to jest skomplikowane dla odbiorcy.
Właśnie, wydaje się akurat w przypadku tego obrazu prawie że abstrakcyjne, prawda? A z drugiej strony właśnie Cybis był bardzo rzetelny, czyli można byłoby chodzić jego obrazami po uliczkach, które malował, czy miejscach nad morzem, gdzie też często przebywał, i dokładnie rozpoznać, czyli ten punkt wyjścia był bardzo precyzyjny. Ten pejzaż zaczynał się robić bardzo precyzyjny. I teraz to odejście od tej precyzji było związane z poszukiwaniem doskonałego oddziaływania na siebie koloru.
Widziałem jego obraz Poranek w Starym Sączu. Obraz z 1971 roku. Zwróciłem na niego natychmiast uwagę, bo Stary Sącz to moje miasteczko. I rzeczywiście byłem w stanie rozpoznać miejsce, w którym stał Cybis. To trwało bardzo długo, zanim wszedłem w głąb tego obrazu, bo tak bardzo był zaszyfrowany tymi eksperymentami malarskimi Cybisa.
No właśnie, więc to jest chyba też jego jakiś znak firmowy.
Był to kolejny odcinek cyklu Kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku według Wiesława Banacha. Rozmawiał Adam Głaczyński.